czy w Polsce odkryto nowatorską metodę zapobiegania powikłaniom koronawirusa? Czy rząd wspiera, czy ignoruje tę metodę? Czy jest ona skuteczna? O tym dziś porozmawiam z profesorem Konradem Rejdakiem o potencjalnym leczeniu koronawirusa amantadyną. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Jest z nami profesor Konrad Rejdak, neurolog, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, autor pierwszego raportu klinicznego w literaturze światowej o łagodnym przebiegu COVID-19 u pacjentów przyjmujących amantadynę z przyczyn neurologicznych. Panie profesorze, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zasłynął pan nowatorską metodą leczenia COVID-19, a mianowicie stosowania amantadyny, preparatu pierwotnie stosowanego, z tego co sprawdzałem, do leczenia grypy typu A, potem choroby Parkinsona. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, żeby ten lek stosować w przypadku zakażenia koronawirusem i jakie to przynosi rezultaty?
Znaczy, tu muszę oczywiście wyjaśnić, że owszem, znając mechanizm działania tego leku, jego historię i też to, że jest powszechnie używany w neurologii, no, poczyniłem obserwacje kliniczne, które wynikały z faktu, że wielu chorych neurologicznych przyjmuje ten lek, chociażby z powodu choroby Parkinsona, ale też i ze stwardnieniem rozsianym. No i szczególnie w tej pierwszej fazie pandemii obserwowałem grupę osób, które doznały infekcji również SARS-CoV-2. No, okazało się, że mimo tych obciążeń i chorób współistniejących, które są bardzo poważne i mogą wiązać się z ciężką reakcją na infekcję, okazało się, że infekcja przebiegała bardzo łagodnie. Nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, ale też i stan neurologiczny nie uległ jakimś istotnym zmianom czy pogorszeniu. To dało podstawę, aby scharakteryzować tą grupę, opisać ten ciekawy efekt kliniczny, który uważam jest dalej aktualny. Ta praca rzeczywiście ukazała się w prestiżowym czasopiśmie naukowym i jest dość często cytowana przez różnych autorów ze świata. Pojawiają się też nowe opisy takich właśnie przypadków. No, sprawa nabrała zupełnie innego obrotu wraz z doniesieniami lekarzy w Polsce, którzy twierdzą, że leczyli tym lekiem pacjentów z COVID. Tu musimy odróżnić dwie sytuacje. Wtedy, kiedy zmieniamy wskazania leku, a więc używamy go w nowym wskazaniu, jakim jest infekcja SARS-CoV-2, no jednak powinniśmy przestrzegać metodyki badań naukowych, wystąpić o zgodę do komisji bioetycznej, aby taką analizę prowadzić i szukać dowodów naukowych na skuteczność leku. Co innego jest oczywiście sytuacja, gdy używamy leku zgodnie ze wskazaniami, a pojawią się dodatkowe okoliczności w postaci infekcji.
Panie profesorze, dużo mówi się o powikłaniach COVID-19, szczególnie właśnie neurologicznych, nawet jak ktoś przechodzi bezobjawowo czy skąpo objawowo, że w przyszłości się one pojawiają. Czy amantadyna może ograniczyć te powikłania neurologiczne w COVID-19?
A no właśnie, jest to moja główna tematyka i chciałbym w szczegółach analizować i badać ten aspekt. Rzeczywiście COVID-19 wiąże się z całą długą listą różnych powikłań neurologicznych. Zarówno są to powikłania ostre, takie, które występują w momencie aktywnej infekcji, są to objawy encefalopatii, takie jak bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia stanu świadomości, przytomności. No niestety u kilku procent pacjentów dochodzi do udaru mózgu, czyli są zaburzenia krzepliwości krwi, uszkodzenie śródbłonka naczyń. Wówczas rozwija się udar niedokrwienny, co bardzo komplikuje sytuację pacjentów, no ale też bardzo znany objaw w postaci zaburzenia węchu i smaku, liczne zespoły bólowe opisane, nerwobóle. Są to objawy, które mogą się pojawiać z opóźnieniem. Też opisano szereg zespołów autoimmunologicznych. Wirus indukuje układ immunologiczny i powoduje, że następuje reakcja z autoagresji z uszkodzeniem struktur układu nerwowego. To jest kolejna bardzo ważna grupa powikłań. Ponadto opisano już dużą grupę chorych, którzy przeszli COVID-19 i skarżą się na szereg dolegliwości w postaci zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci, w szczególności no, taki zespół zmęczenia chronicznego, ale też i te zespoły bólowe w różnej formie. Także jest to rzeczywiście bardzo poważny stan i szukamy intensywnie leków, które mogłyby ewentualnie działać na ośrodkowy układ nerwowy, wywierać efekt ochronny. No i tu bym pokładał nadzieję, jeśli chodzi o leki z grupy adamantanów, bo jest ich kilka analogów, mogłyby być pomocne w chronieniu układu nerwowego w przebiegu właśnie tej infekcji.
W jakiej fazie znajduje się teraz ta metoda leczenia pana profesora? Czy została doceniona przez środowisko lekarskie? Czy będzie szerzej stosowana?
Znaczy to właśnie zgodnie z tą sytuacją epidemiczną na początku roku ja wystąpiłem do Komisji Bioetycznej naszego Uniwersytetu i taką zgodę otrzymałem, to już było w kwietniu, a następnie też aplikowałem z grantem naukowym do Agencji Badań Medycznych, aby właśnie taki projekt podjąć. No niestety nie udało się pozyskać środków, mimo przychylnej opinii co do tematyki grantu. Wówczas było takie wrażenie, że ta epidemia już powoli traci swoją moc i zasięg. No i brakło środków na realizację tego projektu. No jak widać szkoda, bo no, teraz mielibyśmy gotowy już projekt badawczy. Także tu podkreślam, że intencją moją i moich współpracowników jest używanie leków zgodnie z jego charakterystyką. Nie jest to metoda jakaś opracowana na COVID-19, tylko użycie leku zgodnie z wskazaniami neurologicznymi, ale może to mieć istotny ochronny efekt również w aspekcie tej infekcji.
Ale czy to jest tak, że każdy mógłby sobie kupić w aptece, czy jest ten lek dostępny, amantadyna, czy zaopatrzyć się na wypadek zakażenia i po prostu jakoś sobie go w domu dawkować?
Tu podkreślam. Ja nie rekomenduję samodzielnego używania leku. Absolutnie no nie mamy w tym momencie danych klinicznych. Było wiele już takich rewelacji, nowości. Ktoś stwierdzał pozytywne działanie różnych leków, nawet te, które obecnie są używane i mają rejestrację, też mają dość niejednoznaczne dane kliniczne, więc tutaj absolutnie nie możemy kierować się tylko i wyłącznie jakąś intuicją czy przeczuciem. Badania naukowe są po to, aby udowodnić, czy dany lek działa, czy nie. I mam nadzieję nadal, że takie badania będą możliwe i że będę mógł przeprowadzić tą analizę. Tylko wtedy byłaby podstawa do rekomendacji terapeutycznej.
Co jest potrzebne, żeby pan profesor mógł takie badania przeprowadzić?
No, będę się starał ponownie aplikować do Agencji Badań Medycznych, ale też Może też znajdą się jacyś sponsorzy, którzy mogliby sfinansować takie badanie kliniczne. Ono ma swoje reguły, bardzo ściśle określoną formułę. Trzeba uzyskać też pewne zgody administracyjne, zarejestrować takie badanie kliniczne. Oczywiście tu wchodzą w grę koszty związane z ubezpieczeniem takiego projektu, więc no, wymaga to po prostu środków finansowych. Tu należałoby wykonać badanie podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo i w oparciu o dużą grupę pacjentów, co najmniej 200 i więcej, w trybie badania wieloośrodkowego. To pokazuje, jaki to jest też wysiłek organizacyjny. W związku z tym no, trudno będzie cokolwiek zdziałać bez wsparcia. No i formalnych uwarunkowań, tak aby no, ten projekt spełniał standardy międzynarodowe i mógł wykazać, dostarczyć dowodu naukowego. Byłoby to badanie fazy drugiej, takie, które może być uznane za wystarczający dowód naukowy, szczególnie w aspekcie chorób specyficznych, a więc tutaj myślimy o tych właśnie powikłaniach neurologicznych po infekcji COVID-19.
Czy w Polsce istnieje jakaś taka szybka ścieżka dotycząca badań klinicznych preparatów związanych potencjalnie z leczeniem COVID-19? No bo słyszy się dużo o tym, tych kupowaniu na gwałt respiratorów od handlarzy z bronią, potem o tych ustawach przeróżnych też na gwałt przeprowadzanych. Czy podobne jakieś przyspieszenie jest też w przypadku poszukiwania leków czy tych badań klinicznych nad lekami?
Był ten konkurs ogłaszany przez agencję właśnie w kwietniu bieżącego roku i on miał formułę takiej troszkę szybkiej ścieżki administracyjnej do przeprowadzenia badania. No, złożyliśmy ten wniosek zgodnie z regulaminem, więc no, miałbym nadzieję, że nadal będzie możliwe no, uzyskanie wsparcia kierując się ściśle regulaminem tego konkursu i jeżeli taka możliwość się pojawi, będziemy bardzo chętni, aby ten projekt przeprowadzić.
Inny projekt wygrał, tak? Czy w tym samym czasie w Polsce też są badania nad innymi preparatami na COVID-19?
No, to są publiczne dane, szereg projektów zostało przyjętych do finansowania i ta lista jest podana. No, akurat tu dotyczyło to zarówno przygotowania szczepionek na wirusa, czy też opracowania jakichś metod diagnostycznych. Więc no, oczywiście każdy projekt jest ważny. Ja w żaden sposób no, nie uważam, że mój był lepszy, czy zasługiwał na jakieś dodatkowe tutaj wsparcie. No, generalnie chwila napisała trochę, życie napisało scenariusz i jest to potrzeba chwili. Wiemy, że jest dużo szumu wokół tego. Wielu pacjentów pyta o możliwość leczenia się, więc no, obowiązkiem środowiska naukowego i medycznego jest po prostu przeprowadzić właściwe badania, tak aby udowodnić lub obalić tą hipotezę badawczą.
Wspomniał pan profesor o szczepionce. W tym tygodniu prezydent Donald Trump ogłosił, że wynaleziono szczepionkę. Podobno ma skuteczność 90%. Jak pan profesor zapatruje się na tą informację? Czy to oznacza koniec pandemii koronawirusa?
Tu oczywiście nie jestem absolutnie fachowcem w tej dziedzinie, ale słuchając opinii wirusologów czy lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, no rzeczywiście jest tak, że jest to wielka nadzieja, dobra wiadomość, z tym, że minie sporo czasu, zanim będziemy mogli no, wdrożyć i użyć tej szczepionki. No, mówi się o kolejnych najbliższych miesiącach, ale no, pamiętajmy, że odpowiedź immunologiczna narasta. po szczepieniu. Tam wymagane są dwie dawki w odstępie miesiąca, więc no, prawdopodobnie niestety ta fala pandemii, która trwa teraz, już będzie i tak naturalnie wygasała. To, co możemy zrobić i mieć nadzieję, że będziemy chronieni przed kolejną taką podobną falą w jesieni przyszłego roku. Także no, nie jest to w tym momencie możliwa jakaś metoda, która nas uchroni przed skutkami aktualnie toczącej się fali epidemii.
Niedawno było głośno też o lubelskim Biomedzie, który produkuje lek z osocza ozdrowieńców. Co pan uważa o takiej terapii? Czy będziemy mieli polski lek specjalistycznie na koronawirusa?
Bardzo kibicuję tym badaniom klinicznym, ale też zwracam uwagę, że tak jak w każdym przypadku, każda nowa formuła lecznicza, opcja terapeutyczna musi być zbadana zgodnie z procedurą i metodyką badań klinicznych. I wiem, że takie próby są czynione. Powoli rusza ten program, więc bardzo kibicuję, aby przebiegł pomyślnie i dał rezultaty. Także jesteśmy na tym etapie obecnie.
Panie profesorze, czy na koniec chciałby coś dodać pan do widzów telewizji Idź Pod Prąd? Wielu kiedyś mówiło, teraz już troszeczkę mniej jest tych głosów gdzieś tam ludzi, że to pandemii nie ma, że tego koronawirusa nie ma, że to jakaś grypa, że to nie trzeba uważać, że każdy musi zachorować, nie wiem, żeby tam jakąś odporność stadną. Jak pan się zapatruje na tego typu jakieś teorie dotyczące koronawirusa?
No, jestem w dużej mierze zbulwersowany tymi doniesieniami zaprzeczania epidemii czemuś, co jest oczywiste i widzimy to dookoła. W chwili obecnej zakres epidemii jest bardzo szeroki. Wiele osób niestety spotkało się z wirusem, mimo że większość przechodzi łagodnie. To niestety zaraża tych najbardziej podatnych, a oni trafiają do szpitali. My widzimy tych pacjentów. No, jest to bardzo niebezpieczna choroba, może wiązać się z bardzo ciężkim przebiegiem i bardzo wysoką śmiertelnością. Również potwierdzamy to niestety w przypadku chorób neurologicznych, które istnieją, współistnieją z infekcją. Apel, nie wierzmy tym bzdurnym doniesieniom, zagrożenie jest bardzo realne, róbmy wszystko, żeby uniknąć ekspozycji na zakażenie. No, wydaje mi się, że nabywanie odporności stadnej no, jest oczywiście zjawiskiem też takim epidemiologicznym, ale byłaby to okupione dużymi ofiarami. Po prostu należałoby założyć, że akceptujemy fakt, że wiele osób umrze z powodu infekcji, co jest nieetyczne, niemoralne i absolutnie nie należy godzić się na takie podejście. Jedyną formą zapobiegania będzie rzeczywiście wprowadzenie szczepień, tak jak się to stało z wieloma chorobami, które dziesiątkowały populację w przeszłości i tylko tą drogą możemy chronić się i nabyć odporność, ale absolutnie nie wspieram poglądu, że możemy od sobie funkcjonować i zaakceptować fakt powszechnego zakażania się wirusem, który jest rzeczywiście, może być śmiertelny.
Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że porozmawiamy. Mam nadzieję, że jeszcze wkrótce, że dostanie pan dofinansowanie na te środki, żeby dalej móc badać klinicznie właśnie tą nowatorską metodę leczenia COVID-19. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.